Pierwsze resorty podsumowały dziś 3 lata rządów PiS-u. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonywał, że zdrowie to jeden z priorytetów rządu. Kluczowa jest, jak zaznaczył, decyzja o zwiększeniu nakładów.
Szef resortu zdrowia uznał też za istotne działania dotyczące poprawy sytuacji kadr medycznych, dialogu społecznego, informatyzacji i zmniejszenia biurokratyzacji.
Minister obrony Mariusz Błaszczak zwracał z kolei uwagę, że dzięki jego wysiłkom oraz poprzedniego ministra Antoniego Macierewicza w 3 lata udało się zrobić wielokrotnie więcej niż koalicji PO-PSL przez 8 lat.
Wśród zasług wymienił m.in. wprowadzenie programu naprawczego w armii.
Ustawa z 15 września 2017 roku o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych przewiduje stopniowe zwiększenie wydatków na obronność do 2,1% PKB w roku 2020, a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030. Dzięki niej możliwe jest nie tylko niezakłócone funkcjonowanie wojska, ale i jego modernizacja. Polska jako jedno z niewielu państw wywiązuje się z zobowiązania NATO do finansowania sił zbrojnych na poziomie 2% PKB.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wśród najważniejszych sukcesów swojego resortu wymienił rozwój portów. Wśród wyzwań zwrócił uwagę na odbudowę przemysłu stoczniowego.
Pamiętamy niechlubne działania w zakresie likwidacji stoczni, które nie miały w historii podobnych wydarzeń na świecie. W związku z tym największy nacisk dla nas, bo wydaje nam się, że to jest najistotniejsze powrócenie do budowy statków, do znaczenia międzynarodowego, do funkcjonowania w otoczeniu właśnie największych państw morskich, a przede wszystkim kultywowanie tego, co dziedziczymy po Polsce przedwojennej.
Minister zwrócił też uwagę na sztandarową inwestycję przekop Mierzei Wiślanej. Wyraził nadzieję, że jeszcze w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Współpraca miast z całego świata może odegrać kluczową rolę w walce z ociepleniem się i zmianą klimatu. Takie wnioski płyną z prelekcji pierwszego dnia mini-szczytu miejskiego w Katowicach.
Organizatorem tego wydarzenia towarzyszącego COP24 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Szef tego resortu Jerzy Kwieciński zapowiedział, że Polska będzie się ubiegać o możliwość organizacji dużego szczytu miast z całego globu pod auspicjami agendy ONZ.
Minister Jerzy Kwieciński podkreślał, że Katowice są przykładem miasta, które prężnie się rozrasta w myśl zrównoważonego rozwoju. Takich miast jest w naszym kraju znacznie więcej, wskazał.
W tym kontekście mówił też o roli aglomeracji miejskich w walce o czyste powietrze i ochronę klimatu.
Miasta obejmują jedynie 3% powierzchni świata, ale dziś więcej niż połowa światowej populacji jest zlokalizowana w miastach. Co więcej, miasta produkują prawie 3/4 zanieczyszczeń i konsumują 70% energii, więc widzimy, jak ważne jest to nie tylko dla rozwoju ekonomicznego, ale przede wszystkim dla walki z ociepleniem, zmianą klimatu.
Samorządowcy z ponad 20 polskich miast podpisali dziś deklarację katowicką. To potwierdzenie chęci współpracy na rzecz czystości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach międzynarodowej platformy. Sieć wspiera ośrodki miejskie w kreowaniu proekologicznych inicjatyw.
W szczycie miejskim w Katowicach biorą udział przedstawiciele blisko 100 miast z całego świata. Wydarzenie towarzyszące COP24 zakończy się jutro.
Z Katowic przenosimy się do Warszawy. Sejm rozpatrzy jeszcze dziś sprawozdanie Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie rządowego projektu dotyczącego wprowadzenia e-skierowań. Obok elektronicznych zwolnień oraz e-recept to kolejny etap cyfryzacji polskiej służby zdrowia.
W całym kraju e-zwolnienia będą obowiązywać od stycznia 2021 roku. Dzięki nowemu systemowi skierowania nie będą musiały być dostarczane osobiście, nie zgubią się, a w internetowym koncie pacjenta będzie możliwość śledzenia historii leczenia. E-skierowanie będzie wystawiał pracownik medyczny, następnie zweryfikuje je system informatyczny. Wygeneruje on numer PIN lub kod kreskowy. Pacjent otrzyma e-skierowanie w formie SMS-a lub e-maila. Może także otrzymać wydruk informacyjny. Mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odpowiedzialny za cyfryzację służby zdrowia.
Te skierowania prawie dla wszystkich od samego początku, to znaczy wykluczamy tylko część świadczeń, w przypadku których jest skomplikowany słownik, który zawiera po prostu bardzo wiele pozycji. Chodzi o przede wszystkim o rehabilitację, natomiast porady specjalistyczne, leczenie szpitalne, tomografia komputerowa, badania medycyny nuklearnej, to wszystko będzie oparte o właśnie elektroniczne skierowanie. Lekarz wpisuje skierowanie w formie elektronicznej, ono jest zapisywane w systemie i w tym momencie każdy potencjalny realizator może to skierowanie odczytać. Odczytać się może wtedy, kiedy podamy albo kod skierowania 40-cyfrowy, albo numer PESEL oraz nasz PIN, który identyfikuje nas ze względu bezpieczeństwa.
Sejm rozpatrzy dziś także nowelę ustawy dotyczącą list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Chodzi o uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne. NFZ będzie musiał informować pacjentów o terminach nadchodzących wizyt objętych tak zwanymi kolejkami centralnymi, na przykład przez SMS. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W nocy doszło do próby rozbicia płyt, które osłaniają posągi lwów na cmentarzu Orląt we Lwowie.
Policja i SBU poszukuje wandala. Ze strony Ukrainy padają sugestie, że mogą stać za tym obywatele Polski. Natomiast płyty zostały już odnowione. W ocenie części ekspertów incydent ma służyć eskalacji antypolskich nastrojów.
W październiku Rada Obwodowa tego miasta zażądała usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za symbol polskiej okupacji Lwowa.
Profesor Włodzimierz Osadczy z Centrum Ukrainikum na Kulu zwraca uwagę, że incydent wpisuje się w ciąg działań skierowanych przeciwko Polakom.
Wymienia tu między innymi sprawę studentów z Polski, którzy zostali aresztowani po próbie zamanifestowania swoich postaw patriotycznych.
Mamy kolejną eskalację igrania z pamięcią narodową. Wykorzystywanie symboli narodowych, którymi są lwy, w miejscu szczególnym, bo przypomnę, że cmentarz obrońców Lwowa jest uważany był przez cały okres istnienia Polski międzywojennej za miejsce święte, Campo Santo, mówiło się o tym miejscu, więc w tej chwili stało się to miejsce prowokacji i wrogich stosunków do Polski i Polaków poczynań.
Profesor zwrócił uwagę, że cmentarz Łyczakowski jest pod stałym dozorem ukraińskich służb, co wyklucza odpowiedzialność Polaków za dewastację.
Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady pomnika chwały powróciły na cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Lokalny samorząd stwierdził, że posągi zostały postawione nielegalnie. Polski rząd sprzeciwia się możliwości ich nielegalnego usunięcia. Obecnie lwy są zasłonięte płytami.
Na koniec Watykan. Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl kateches o modlitwie Ojcze Nasz. Dziś podczas audiencji Ojciec Święty wskazał na Pana Jezusa jako nauczyciela modlitwy.
Papież przypomniał, że Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach publicznych, uczestnicząc w liturgii swego narodu. Szukał również miejsc sprzyjających refleksji, oddalonych od zawirowań świata, miejsc, które pozwoliłyby zastąpić do tajemnic jego duszy.
Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że Jezus modlił się tak jak każdy człowiek na świecie. Jednak w jego sposobie modlitwy zawarta była pewna tajemnica, skoro uczniowie skierowali błaganie: Panie, naucz nas się modlić.
A Jezus nie odmawia, nie jest zazdrosny o swoją bliskość z Ojcem. Ale przyszedł właśnie po to, aby nas prowadzić w tę relację. I tak staje się potem nauczycielem modlitwy dla swoich uczniów. Podobnie jak z pewnością chce nim być dla nas wszystkich. Także my musimy mówić: Panie, naucz mnie modlić się.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam redaktorów sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, która w tych dniach obchodzi 80. rocznicę założenia. Dziękuję Wam za Waszą służbę dla papieża i dla Kościoła. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie 19 Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy przez modlitwę i konkretne dzieła wspierają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. Wszystkim życzę spokojnego i pełnego łask czasu Adwentu. Serca Wam błogosławię.
A tutti auguro un tempo di avvento sereno e pieno di grazie.
Na katechezę papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze pogoda.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie przed południem z rozpogodzeniami. Z zachodu ku centrum będzie wolno przemieszczać się strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano na zachodzie i wieczorem w pasie centralnym od Kaszub po Górny Śląsk przejściowo mogą wystąpić opady marznącego deszczu. Temperatura od zera na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1015 hektopaskali.